Fleming, Levendal, Watzdorf, Lagnasko, Wichum, nie pytając króla nawet, słali szpiegów i kreślili plany, jak by ją pochwycić, a korzystając z tego, owe skarby, jak po bajchlingu rozszarpać. Jednymi zemsta, drugimi kierowała chciwość. W czasie swojego panowania Kosel nie zaszkodziła z nich nikomu. Wielu z nich jej byli winni wyniesienia się swojej swobody. Jej zawdzięczał kanclerz Bajchling, że mógł resztę życia na wsi w marzeniach, projektach i alchemicznych doświadczeniach przepędzić. Levendal przez nią był polecony królowi. Z pochlebców bez sliku nie pozostało ani jednego przyjaciela. Jeden Haxhausen miał odwagę nawet przeciwko radom Fleminga do końca dotrwać wiernym i nie zdradzić nieszczęśliwej. Jeden Friesen nie wziął jej za zle odmowy posiłków i zachowywał się naturalnie. Reszta, pomimo że czas już sam winien był te uczucia ostudzić, nie miała pokoju, ażeby ją zgubiła. Jątrzono więc króla codzień nieustannie. Gdy Van Tinen powrócił z Berlina pod wrażeniem pięknych oczów Kosel, zrazu walczył z sobą. Żal mu jej było. Nie pokazał się zaraz na dworze, ale go Levendal wyszpiegował i zawezwał do siebie. — Jakże się znalazł? — Mów! — zawołał. — Zdaje się nam wszystkim, iż król zachował dla niej dotąd pewną słabość. To jest rzecz niebezpieczna. Nam daleko z Denhofową i Pociejową jest lepiej, ale te ani się do rządów mieszają, ani mu ludzi stręczą, ani chcą panować. Prawda, że ogromnie króla kosztują i on sam mówi, że nigdy tyle Kosel nie wymagała, ale koniec końcem nam z tym lepiej. Cóż Kosel? Ma jeszcze nadzieję powrotu, mówi dotąd o przyrzeczeniu ożenienia, odgraża się, że strzeli. Van Tinen smutnie na to odpowiedział. To pewna, że nieszczęśliwa kobieta. Nieszczęśliwa, sama sobie winna. Trafiały się jej najlepsze partie, najwierniejsi sprzymierzeńcy. Oszalana na tym przyrzeczeniu ożenienia. Sądzi się ciągle królewską żoną, niemal królową. Czy i dotąd? Tak się zdaje, bo w niczym mi się nie widzi zmienioną, rzekł Van Tinen. Ale mówże wyraźnie, opisz, coś widział, nalegał Levendal. Przyznaję się wam, iż to, com widział i słyszał, serce mi zakrwawiło. Zawzięta jest, gniewna, nie przebaczy nigdy, ale w nieszczęściu swym wzbudza uszanowanie. Jest doprawdy cudowną, jest wielką. — Więc tym niebezpieczniejszą — dodał śmiejąc się Levendal. — Ale zbrzydnąć musiała. — Zbrzydnąć? — pochwycił pierwszy. — Piękniejszą jest niż kiedykolwiek była. Ani śladu łez, ani bolu na tej marmurowej twarzy. Od lat 8 najmniejszej zmiany w świeżości, najlżejszego zmarszczka, promienieje młodością. — Tym gorzej — powtórzył Levendal — tym gorzej. Król mógłby ją zobaczyć, a po zwiędłej zawczasu twarzyczce Denhofowej znowu by na nim mogła zrobić wrażenie. — Niewątpliwie — potwierdził Van Tinen, bo je czyni na każdym. — Mówiłeś z nią? — Tak jest, a raczej ona mi się wylała z całą goryczą. Powoli dał z siebie wyciągnąć szambelan, co marszałkowi wiedzieć potrzeba było i donieść, zwiększając Denhofowej. Jakkolwiek płocha i lekkomyślna, jakkolwiek złośliwa, bojaźliwa o siebie i bronić się pragnąca na wszelki sposób, Maryja Denhofowa tak bardzo złą nie była, żeby kobietę nieznaną, biedną, której największą krzywdę już wyrządziła, chciała pozbawić ostatka swobody. Przykrzyło jej się to naleganie nieustanne i postrachy. Byłaby się opierała może, gdyby nie pani Bilińska, która zmuszała ją być ze wszystkimi dobrze i nie sprzeciwiać się faworytom króla, aby swe panowanie przedłużyć. Levendal tegoż dnia stawił się u pani Denhofowej. Wybrał godzinę, gdy sama była z siostrą i począł od pochlebstw, które obie lubiły. Z wielką zręcznością, niby nieumyślnie, przeszedł do porównania obecnego czasu z dawnym. Mówił wiele o Kosel i zakończył tym, że miano o niej wiadomość. Denhoffowa zapytała, a cóż się z nią dzieje? Siedzi w Berlinie pod opieką króla pruskiego i używa danej sobie swobody, żeby nas, króla, dwór i wszystko, co się tu działo i dzieje, w najszkaradniejszych malować kolorach. Jest to niewdzięczność czarna, aleśmy do niej nawykli. Zresztą, dodał Lewendal, mniejsza było to, gdyby zawsze nie powtarzała swego, że przy pierwszym spotkaniu królowi w łeb strzeli. Denhoffowa porwała się z krzykiem z kanapki, na której siedziała, zakrywając oczy. Pani hetmanowa ruszyła ramionami tylko. — Kto by się tam tego lękał albo na to uważał? — zawołała. — To są brawady bezsilne. — Tak by się zdawać mogło, gdybyśmy pani hrabiny nie znali — przerwał Lewendal. — Szczególnie i ja, który mam nawet zaszczyt być jej krewnym. Jest to kobieta, która nigdy nic próżno nie mówi. No, szczęściem nie ma żadnego podobieństwa, ażeby kiedykolwiek z królem spotkać się mogła, dodała Pociejowa. Jak to? Czyż pani sądzi, że ona czekać będzie sposobności, a nie szukać jej? Wszak tak samo, jak potrafiła raz wkraść się na maskaradę, może się dostać przebrana do Drezna, czekać na króla choćby na ulicy. Tak, 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 poczęła gorąco Denhoffowa. Ja przeczuwam niebezpieczeństwo. Król jest nieuważny. Tę kobietę należy... Ja nie wiem, cóż z nią zrobić. Lewendal ruszył ramionami. Kto woli sobie używać, nie umie, temu ją odebrać należy i uczynić niewolnikiem. Rozumie pani? Obie kobiety zamilkły. Obu przyszło na myśl, że to, co teraz spotkać miało Kosel, mogło później być Maryni udziałem. Marszałek Lewendal zdał się tego domyślać i dodał. Najjaśniejszy pan nigdy dla osób, które chociaż krótko kochał, nie był surowym. Świadkiem te panie, jakieście tu spotkać mogły. Ale są wypadki. Na tę naradę nadeszła najzręczniejsza z nich, matka, pani marszałkowa Bielińska, pomimo wieku już dobrze dojrzałego, ubrana z wielką pretensją, przeglądająca się we wszystkich zwierciadłach, porywająca coś około fryzury nieustannie i piękne białe ręce okryte pierścieniami, wysuwająca chętnie na uwielbienie. Powitała Lewendala z uprzejmością poufalą, z uśmiechem, i popatrzywszy po córkach, wpadła z jednego schwyconego słówka na tok rozmowy. Denhoffowa wtajemniczyła ją w te obawy, które przyniósł z sobą przyjaciel domu. Tam, gdzie szło o córki, dla marszałkowej nikły wszelkie względy. Litościwa w innych razach stawała się mściwą i gniewną. Córki tutaj były całym jej mieniem i przyszłością. Co im zagrażało, doprowadzało ją do szaleństwa. Wysłuchawszy opowiadania, uniosła się. Ale bo też szczególne zachowują względy dla prawdziwie szalonej kobiety. Król jest nadto dobry. Wyzywa go, urąga się, sama winna będzie, jeśli sobie ciężki los zgotuje. Temu raz koniec położyć należy. Marynia miała króla przestrzec. Złożono to na nią, lecz po namyśle marszałkowa znalazła, iż ona tego dobrze nie potrafi uczynić. Postanowiono więc, aby ona tylko zagaiła, a marszałkowa sama wymownie dokonała reszty. Lewendal w tak dobre ręce powierzywszy sprawę swej zemsty, odszedł. Wieczorem zabawa była w ogrodzie Hesperyd. Tak się naówczas zwał podwórze Zwingru, świeżo, wspaniale i z przepychem królewskim dokończonego. Była to mała cząsteczka jakaś olbrzymiego pałacu królów, który miał doń przytykać. Ogród urządzony był obyczajem i smakiem wieku. W kwatery kwiatów poobsadzane bukszpanem z wodotryskami, grotami i bogatą mitologicznych figur ozdobą. Wieczorem rozsypane lampy i kolorowe latarnie czynili go piękniejszym jeszcze niż we dnie. Z drzew poustawiane gaje pomarańczowe, w których przygotowano siedzenia, dozwalały parom przechadzającym się używać spoczynku w cieniu i ukryciu. Na balkonach galerii otaczających dookoła Zwinger grały muzyki, a melodie ich rozchodziły się daleko z lekkim wiatrem wieczora. Po środku ogrodu rozbity namiot, jaśniejący cały iluminacją, stanowił salę improwizowaną, w której po wieczerzy miały się odbywać tańce. Król przybył ubrany cały w niebieskie jedwabie ze srebrem i białe koronki, a wyglądał młodo i chciał sobie znać młodsze jeszcze pierwszych swych podróży po Europie przypomnieć lata. Denchowowa także tego wieczora była w sukni bladoniebieskiej i w bieli i było jej wcale do twarzy. Zmuszając się do wesołości, powitała króla, którego każdy bawić musiał pod karą niełaski, i zaczęła od pustych żarcików. Część wieczora upłynęła na śmieszkach, do których Pociejowa dobrze pomagać umiała. Pani hetmanowa i siostra jej były w jak najlepszej przyjaźni, a choć jedno o drugą mogłaby być zazdrosną, nigdy tego uczucia oznaki najmniejszej nikt w nich nie dostrzegł. Hetmanowa, mała, delikatna, jeszcze na pozór wątlejsza od siostry, daleko była wytrzymalszą od niej. Polska i Saksonia naówczas zdumiewała się owej sławnej konnej podróży jej z Frisenem z Warszawy do Gdańska i na powrót, odbytej z takim pośpiechem, iżby pocztyliona znużyła. Pociejowa ani dnia po niej nie potrzebowała spoczywać. Ona Denchowowej w ciężkich razach pomagała przy królu w rozmowie, w naprowadzaniu jej, na co było potrzeba, i tego dnia podjęła się wreszcie z rozkazu matki wtrącić coś o Kosel. August był zmęczony i chmurny. Hetmanowa wtrąciła coś, że dawniej, za czasów hrabiny, bawił się łatwiej i z większą ochotą, że może tamtej żałował. Pełen grzeczności król odpowiedział żywo, iż w towarzystwie tak miłych i pięknych dam nic żałować i o niczym pamiętać nie było podobna. Denchowowa pochwyciła tę zręczność, by, ująwszy go pod rękę, zacząć coś prawić o Kosel, lecz jak zwykle wywiązała się z tego wcale nieszczęśliwie. Gdy w pomoc jej czatująca nadeszła matka, naówczas obie poczęły lamentu z tematu hrabiny. Królowi się to widocznie nie podobało, spuścił głowę i nic nie odpowiadał. Chwila była, w której obie kobiety strwożyły się, wyszedł jednak z tego zamyślenia i odezwał się żywo. Kochana hrabino, chciej być o mnie spokojną, czuwa nade mną wielu proszonych i nieproszonych stróżów i nic mi uczynić złego nie dadzą. Nierad mówię o tym, chodźmy i wmieszajmy się do tańca. Zamiar przypuszczenia szturmu do Augusta spełzł tedy na niczym. Fleming i Levendal powtórzyli po wieczerzy przy kieliszkach to, co te panie zaczęły niezręcznie w ogrodzie Hesperyd. Tu swobodniejszy król dał im mówić i słuchał. Jednakże olimpijska brew zmarszczyła się kilkakroć. Słuchaj, Levendal, rzekł szydersko, dajesz mi wprawdzie dowód wielki przywiązania do mojej osoby, ostrzegając przeciw hrabinie, która jest twą kuzynką i której winien to, czym cię zrobiłem. Powinienem bym ci być wdzięczen, a jednak powiem szczerze, stajesz się dla mnie dziwnym. Staranie o moje bezpieczeństwo zostawcie mnie, proszę. Levendal umilkł. Podstawił tegoż wieczora wprawdzie Vantinena z opowiadaniem o Berlinie, ale król i tego słuchał z roztargnieniem, bo go nie lubił. Rzecz obrachowana na wielkie skutki skończyła się na niczym. Intryganci spostrzegli, iż należało innych użyć dróg i środków. Jakkolwiek Kosel ustronne pragnęła prowadzić życie w Berlinie, zbyt była głośną jej piękność, jej sława, zbyt ciekawą osoba, zbyt głoszony dowcip, żeby wkrótce nie zaczęto się ubiegać o jej znajomość. Większa część osób otaczających dwór Fryderyka znaną jej była z pobytu kilkakrotnego w Dreźnie. Nudzono się tak bardzo jednostajnymi paradami wojskowymi, które król codziennie odbywał i wieczorami u najjaśniejszego pana lub królowej, iż każdy spragnionym był jakiejś rozrywki. Król sam częściej bawił w Poczdamie lub w Wusterhausen niż w stolicy. Nie chybił nigdy zaciągu warty o 10:00 godzinie, dawał potem posłuchanie ministrom lub szedł na przechadzkę. O południu przyjmował wojskowych i cudzoziemców, potem zasiadał do skromnego stołu z królową i rodziną, pracował po południu w gabinecie i nie ukazywał się na pokojach aż wieczorem. Tu przybywała królowa, kilka dam, kilkunastu oficerów, czasem zaproszony ktoś obcy. Grywano w pikietę, lomba i tryk-trak. I palono tytuń. Tak schodził czas w dość poufałym, ale też i nudnym kółku do 11:00. O tej godzinie wszystko się kończyło zwykle urzędowie. W niebytności króla przyjmowała co wieczora królowa o 7:00 u siebie i zapraszała czasem kilka osób na wieczerzę. Nie urozmaicało nic z tego toku życia, chyba nader skromny wieczorek w mieście, u którego z dygnitarzy. Wcale to było niepodobne do szumnego Drezna, z którego się tu śmiano po cichu, a nade wszystko z rycerskich i wojskowych zabaw Augusta, których nikt tu nie brał na serio. Wojsko saskie przyodziane w złoto, galony, lamy i pióra nie mogło się ani porównać z pruskim w jednakowych niebieskich mundurach zaszytym, mało strojnym, którym czerwony mundur huzarski i trochę galonu stanowiły całą ozdobę. Oficerowie nawet od żołnierzy mało się różnili ubiorem. Zamiast wymyślnych chorągwi powiewała tu wszędzie jedna biała z dumnym, nadlecącym orłem godłem. Nec soli celit. Naówczas dewiza wydawała się nieco zuchwałą. Przyszłość ją wszakże usprawiedliwiła. Nie było na świecie dwóch charakterów mniej do siebie podobnych, sprzeczniejszych i mających większe prawo wstrętu wzajemnego do siebie nad Fryderyka Pruskiego i Fryderyka Augusta Polskiego. Od czasu, jak pewien wybryk nieprzyzwoity panna von Panewitz wypłaciła królowi policzkiem, nie spojrzał pono nigdy na kobietę i był najwierniejszym z małżonków, a rodzinę swą trzymał w tak ciasnych karbach i życie wiódł tak oszczędne, iż od jego stołu wstawało się zwykle nie tylko trzeźwo, ale głodno. Porządek w państwie, w mieście, w domu, w wojsku posunięty był do pedantyzmu, srogość i surowość, niekiedy do bezlitości. Obyczaje musiały być spartańskie, bo tu wszystko szło, jak z góry przykazano. Szlachta próbowała wprawdzie nieco się opodatkowaniu opierać, ale Fryderyk zapowiedział jej z góry, że jego władza, jak skala z brązu, nie da się pożyć niczym. Przed jedzeniem odmawiano modlitwy, stół był mieszczański, a o balach na dworze nikt nie myślał. Jadano na glinie, a gdy obcych trzeba było przyjmować, dobywano srebra ciężkie, które nazad szły do skrzyń nazajutrz. Miewał król fantazję, lecz wcale innego niż August rodzaju. Po odejściu królowej od stołu, po chudej wieczerzy zbierali się poufali do tabacznego kolegium, to jest do izby, której król fajkami częstował. Przy fajkach wiele było wolno, a najpierw zabawiać się, biorąc którego nieszczęśliwego na zęby. Padał ktoś zawsze ofiarą. Pośrodku sali stał prosty stół, który obsiadali w wielkich mundurach ministrowie, generałowie i czasem obcy goście. Dawano wszystkim holenderskie fajki, czy kto chciał palić, czy nie, i stawiano przed każdym kufel duksztyńskiego piwa. To było całe przyjęcie, bo na kosztowne wina nie myślał się król rujnować. Upoić piwem i tytuniem było wielką dla króla pociechą. Wyśmiewać uczonych, arystokracją, urzędników, główną zabawką. Żarty po piwie czasem przebierały miarę, gdy się Wusterhausen mieszały do nich niedźwiedzie, a poduszczeni zapaśnicy kuflami bić się zaczęli. Lecz zawsze to jeszcze nie dochodziło do ostateczności. Odchorowywało wielu, rzadko kto umierał. Na wielkie święta urządzano dysputy w tabacznym kolegium i zadawano jako temat, że uczeni są głupcami. Morgenstern stawał na katedrze w niebieskiej aksamitnej sukni z czerwonymi obszlagami, haftowanej w zające, w czerwonej kamizelce, w peruce omal nie spadającej do kolan i ogonem lisim u boku zamiast szpady. Godzinę prawił i to króla bawiło niezmiernie.